Dobry wieczór Państwu. Przedstawiamy teraz obszerne, trzygodzinne sprawozdanie ze spotkania wicepremiera Mieczysława Rakowskiego z przedstawicielami załogi Gdańskiej Stoczni imienia Lenina.
Rakowskiego z reprezentacją załogi Stoczni imienia Lenina w Gdańsku przedstawiamy z opóźnieniem. Spowodował je natłok wydarzeń, które telewizja relacjonuje. Uprzedzić trzeba, że obejrzą Państwo sprawozdanie z imprezy zawierające szokujące epizody. Spotkanie z wicepremierem otwarte było dla wszystkich stoczniowców, którzy pragnęli pozostać po godzinach pracy i przybyć. Dla tych, którzy nie zmieścili się na sali, przebieg spotkania nadawano przez głośniki umieszczone na zewnątrz. I oto na salę weszła licząca kilkadziesiąt osób grupa uformowana wcześniej wokół Lecha Wałęsy. Prezydent Ronald Reagan dopiero co oznajmił Ameryce i światu, że w Polsce prowadzi się rozmowy tylko szeptem, tak bardzo wszyscy są zastraszeni. Oglądając spotkanie w stoczni, proszę ocenić, czy zwolennicy Wałęsy mówią szeptem i proszę wybaczyć, że ukażemy dzicz polityczną. Tu telewizja tylko relacjonuje zdarzenia. Przemówi Lech Wałęsa. Będzie się dziwił, że rząd nie zasiada do stołu z nim i jego zwolennikami, aby porozumieć się i dogadać. Występy jego ludzi na spotkaniu z wicepremierem Rakowskim lepiej niż wszystkie polityczne argumenty ukazują, że nie ma ani z kim siadać, ani o czym rozmawiać. To właśnie zostanie dziś nie tylko powiedziane, ale także pokazane. Przed spotkaniem w stoczni Lech Wałęsa mówił otaczającym go stale zachodnim korespondentom, że nie pójdzie dyskutować z Rakowskim. Po stoczni rozeszła się wtedy wiadomość, że Wałęsa stchórzył. Wciąż żalił się przecież, że go władze ignorują i kneblują mu usta, kiedy zaś może rozmawiać jak równy z równym i Polak z Polakiem, chowa się pod stół. Tak mówili stoczniowcy. Być może te opinie sprawiły, że Wałęsa wyruszył jednak na spotkanie, choć z mocną obstawą klakierów schowanych za plecami innych uczestników. Wałęsa postanowił wystąpić jako ugodowiec i miłośnik porozumienia. Parę dni wcześniej popierał podziemie i oznajmiał, że się z nim połączy. Popierał antypolskie restrykcje i wzywał do walki z władzami. A Wałęsa co dzień mówi coś innego. W każdym razie zapomniał dostroić bojówkę, którą sprowadził ze sobą na spotkanie z Mieczysławem Rakowskim, do swojego pojednawczego w tym dniu wcielenia. I jeszcze jedno objaśnienie. W 1981 roku wicepremier Rakowski z ramienia rządu i Lech Wałęsa z ramienia Solidarności byli partnerami nieustannych negocjacji, trudnych i beznadziejnych rozmów. Odpowiadając dziś byłemu przewodniczącemu Wałęsie, premier Rakowski będzie nawiązywał do wspomnień z tamtych chwil. Niejednego widza zdziwi, wyrozumiały chwilami ton Rakowskiego zwracającego się bezpośrednio do Wałęsy w obecności stoczniowców, dzięki którym kiedyś Lech Wałęsa stał się sławny i wpływowy, nim własna, zła, szkodliwa dla kraju polityka doprowadziła go do przegranej. Wicepremier Rakowski jako polityk jest surowym sędzią Wałęsy i jego popleczników, ich zgubnych dla Polski poczynań. Obserwując to spotkanie, przekonają się jednak Państwo, że Rakowski jako człowiek jest pełen współczucia dla Wałęsy, przeciwnika, który przegrał, który już nie będzie partnerem rządu. Stocznia Gdańska, 25 sierpnia 1983 roku, godzina 15.
Rozpoczynamy nasze spotkanie. W wyniku akceptacji zaproszenia wystosowanego przez dyrektora stoczni, w naszym spotkaniu z przedstawicielami załogi Stoczni Gdańskiej uczestniczą zastępca członka Biura Politycznego KC Partii, pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Gdańsku Stanisław Bejger, wicepremier rządu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Mieczysław Rakowski, minister hutnictwa i przemysłu maszynowego towarzysz Edward Łukosz, minister rzecznik prasowy rządu Jerzy Urban, oraz wiceminister naszego resortu Eugeniusz Szatkowski, których serdecznie w imieniu zebranych witam. informuję naszych gości, że w spotkaniu uczestniczą przedstawiciele wszystkich wydziałów produkcyjnych i wydziałów obsługi produkcji oraz wyspecjalizowanych służb zabezpieczenia ruchu stoczni. Większość obecnych stanowią robotnicy o długoletnim stażu, jak i również młodzi stoczniowcy. Bezpartyjni, których większość, jak i również członkowie partii. Jednym słowem, pełna reprezentacja wszystkich zawodów i komórek organizacyjnych naszej stoczni. Dziękujemy za liczne przybycie przedstawicieli załogi naszej stoczni. No, historyczna sala nie wszystkich pomieści, ale zorganizowaliśmy nagłośnienie na zewnątrz. Także wszystko będzie mogło być porządnie wysłuchane. Załoga Stoczni Gdańskiej, tradycyjnie znana z gościnności i w najcięższych okresach, sami o tym wiecie, i to nie tylko od lat, ale i od kilkunastu lat, sprawy i drażliwe, i takie, na temat których wcale nie musimy na przykład mieć jednakowego poglądu czy zdania, umiała zawsze w sposób konkretny, męski, ale i bardzo rzeczowy przedstawiać. Jest moja propozycja, byśmy jeszcze raz udowodnili, że tacy jesteśmy, i konwencję proponuję taką. Mikrofonów dosyć. Każdemu udostępnimy dojście do nich. Koledzy w tym pomogą, jeśli ktoś nie ma łatwego dojścia. Na sali ich jest dosyć. Uważam, że przy tego typu spotkaniach nie ma spraw, o których nie należy mówić. Jest taka propozycja. Głos zabierze z informacją wicepremier rządu PRL Mieczysław Rakowski. Następnie będą pytania, wypowiedzi wszystkich przedstawicieli naszej załogi. Następnie będą odpowiedzi i na tym byśmy spotkanie kończyli.
Pierwsza część, niech wicepremier wystąpi, powie co ma powiedzieć. Później będą pytania. Niech będzie pytanie, odpowiedź. Pytanie, odpowiedź. Będzie więcej pytań, będzie więcej odpowiedzi. Będą krótkie pytania.
Bardzo dobra propozycja. Widzę, że wicepremierowi odpowiada. Poprawka zgłoszona, sądzę, że przyjęta. Proszę bardzo o zabranie głosu.
Zarówno z tych okrzyków, jak i gwizdów, które się rozlegały na sali, widać, że jednolitego poglądu nie mamy na różne sprawy. Tak. Więc, ale myślę, że w jednej sprawie będziemy zgodni, mianowicie, że pozwolicie mi zdjąć marynarkę i krawat, bo jest za gorąco. Czy można?
A na co to ma się przydać krawat? Do wieszania? Tak?
Świetnie. To pierwsza uwaga. Druga. Chciałbym was serdecznie prosić o to, by nasze spotkanie przebiegało w atmosferze, która towarzyszy rozmowie ludzi, którzy mogą legitymować się określonym poziomem kultury. I bardzo bym prosił po prostu, ale gorąco bym prosił o to, by swoim uczuciom nie nadawać takich form, jak przed tym to słyszałem, bo i tak zdaję sobie sprawę, że jest to przecież akcja zorganizowana, jak zawsze zresztą w takich przypadkach. Więc chciałbym po prostu prosić was serdecznie o to, abyście nie musieli, abym nie musiał przerywać swego wystąpienia. Zanim przystąpię do tego, co, do mojego, tak powiem, głosu, czy też do wypowiedzi, chciałbym przede wszystkim prosić was tutaj na sali o pewien taki mały egzamin. To znaczy, chciałbym wiedzieć, ilu jest bezpartyjnych na sali, czy mogą podnieść ręce. Bezpartyjnych. Bezpartyjnych. No nie mało. Tak. A ilu jest partyjnych? Przecież zdaje się, że przed chwilą prosiłem o to. Nie, nie wszyscy. Proszę podnieść partyjni w tym szeregu, na przykład ręce. W tym. Wszyscy siedzący? Tak. No więc jak widać, większość na sali to bezpartyjni. Od dyrektora słyszałem, tutaj przed chwilą byście też słyszeli, że są tu przedstawiciele wszystkich wydziałów stoczni. Wszystkich, może nie wszystkich, bo wszyscy się nie pomieszczą, ale w każdym bądź razie raczej wszystkich produkcyjnych wydziałów na pewno. Dlaczego o tym mówię? Ano mówię dlatego, że wczoraj Wolna Europa podała następującą opinię. Pan wicepremier nie wykazuje zbytniej odwagi, bo ma przemówić tylko do 500 pieczołowicie wybranych stoczniowców, gdy przybędą na spotkanie za okazaniem biletów. A więc przyjdzie swój do swoich. No ja bym się bardzo cieszył, gdybym o wszystkich, którzy tutaj są na sali, mógł powiedzieć, że to są sami swoi, to znaczy, że udzielają poparcia tej polityce, którą ja reprezentuję jako członek rządu. Ja jeszcze raz ponawiam prośbę o kulturalne zachowanie się, bo to jest miarą poczucia odpowiedzialności. Tak, słyszę tam też gwizdy gdzieś. Niech gwizdzą. Wystawiają sobie świadectwo. Braku zaufania nie objawia się gwizdami ani głupimi uśmiechami. Proszę się nie obrażać. Nie ja gwizdzę, lecz pewna grupa na tej sali gwizdzę. Pewna grupa gwizdzę, nie ja. Ja jak do tej pory nie powiedziałem ani jednego słowa, które mogłoby pobudzać was do gwizdów. A nawet jeżeli takie powiem, chwileczkę, jeżeli nawet takie powiem, to i też nie należy gwizdać, bo ja też nie będę gwizdał, jeżeli wy zabierzecie po moim wystąpieniu głos i będziecie mówić, co wam się nie podoba. Także uczmy się dobrego zachowania. No proszę bardzo, proszę się wygadać. O co tutaj chodzi? Ledwo rozpoczynamy wystąpienie, zebranie. Ledwo zaczęło się, to już rozpoczyna się zwyczajna, no przepraszam bardzo, ale nie jestem przyzwyczajony przecież do tego rodzaju rozmowy. Zaczyna się normalna burda. Nie, nikt was tak do tego nie przyzwyczajał, szanowny kolego czy obywatelu. Zatem mogę sądzić, że ustalamy regulamin, który będzie polegał również na tym, iż nasza rozmowa będzie miała poważny charakter. Jeżeli nie, no to zobaczymy, co trzeba będzie zrobić. No tak, zawsze istnieje możliwość przerwania przecież tego, co nie jest rozmową, prawda? No. Chciałem zacząć od tego, że jestem po raz drugi tutaj w stoczni w tym roku. Wtedy, kiedy byłem w marcu, byłem na spotkaniu z aktywem partyjnym. Po wyjściu, czy też w czasie przerwy, podszedł do mnie pewien robotnik, stoczniowiec, i powiedział, że niech pan nie przyjeżdża tylko do partyjnych, ale także porozmawia z nami, bezpartyjnymi. Wtedy, było to w marcu, obiecałem mu, że jeśli tylko będę miał taką możliwość, to przyjadę. Dlaczego o tym mówię? Aha, bo jeszcze jedno pytanie. Być może, że ten robotnik jest na sali. Wtedy to był to człowiek w średnim wieku i miał tutaj takie podbite oko. Okazało się, że zawadził o jakiś kiosk z piwem dnia poprzedniego, bo się zapytał o to, ponieważ rozmowa była bardzo otwarta i zachowywał się w sposób niezwykle kulturalny. Otóż jeżeli przypominam to, iż postanowiłem tutaj po raz drugi przyjechać, to dlatego, że i to już wtedy, w marcu, to wspominam dlatego, że w ostatnim okresie, kiedy rozeszła się też wiadomość, że przyjadę do stoczni, no powiedziano, że władza jest szalenie niespokojna, że musi uciszyć, zredukować jakiś stopień napięcia, który rzekomo istnieje w kraju i w związku z tym Rakowski musiał nawet przerwać urlop i przyjechał do, musiał pojechać do Gdańska. Otóż jest to nieprawda. Było tak, jak stwierdziłem, nosiłem się z tym zamiarem powtórnego przyjazdu. Na sali, jak było do przewidzenia, przecież jest kilkaset osób. Nie mam możliwości zajrzenia każdemu, co ma tam pod czaszką, dowiedzenia się tego, co myśli. To przecież same okrzyki czy gwizdy jeszcze nie mówią o tym, co człowiek naprawdę myśli. No, jeśli ktoś też na tej sali ma jakiś aparacik w kieszeni, którym nagrywa to nasze spotkanie, by przekazać je potem Wolnej Europie czy dziennikarzom zachodnim, którzy tu czekają za bramą, to przecież mu też nie będę zaglądał do kieszeni. Zresztą chcę powiedzieć, że jest mi to zupełnie obojętne, ponieważ nie mam przed wami nic do ukrycia. Ja przyjechałem tutaj, by porozmawiać zarówno o porozumieniach, jak i o wszystkich okolicznościach, które tym porozumieniom towarzyszyły i towarzyszą. Otóż przyjechałem do was, by porozmawiać o porozumieniach i o okolicznościach, w których zarówno porozumienia zostały zawarte, jak i o tym, co nastąpiło po podpisaniu tych porozumień. Nie ukrywam też, że pragnę swoimi racjami i argumentami dotrzeć do możliwie największej ilości ludzi, do tych, którzy się wahają i tych, co stoją z boku. A może także do tych, którzy są dziś przeciw nam. A są tacy przecież, nie tylko na tej sali. Ja myślę, że nie dotrę tylko do ludzi, którzy są zapiekli w swojej nienawiści czy niechęci. Myślę, że ich uleczy czas, albo też nie uleczy. Zresztą w moim przekonaniu czas już leczy wielu ludzi. A propos tej sali. Tutaj podpisano przecież to historyczne porozumienie. Wybrałem w związku z tym, kiedy nadeszło zaproszenie ze stoczni, wśród różnych propozycji zaproponowałem, by właśnie tutaj odbyło się to spotkanie. Właśnie w tej historycznej sali. Przyjeżdżając do stoczni, chciałbym jednocześnie powiedzieć, że spotykamy się w ostatnim okresie zwłaszcza z takim zarzutem, iż władza nie chce rozmawiać z robotnikami. Wołają to zachodnie tuby propagandowe, ale także u nas, w różnych miejscach Polski, rozlegają się takie głosy. Mówię o tym na marginesie tak zwanego ultimatum, które postawiono rządowi. No, ja uważam osobiście, że zarzut, iż władza nie chce rozmawiać z robotnikami, jest niepoważny, ponieważ rozmawiamy z robotnikami każdego dnia. Odwiedzamy fabryki i to odwiedzamy nawet bez jakichkolwiek informacji. Możecie, jeżeli ktoś chce, zapytać się robotników Waltera w Radomiu, czy też robotników innych fabryk, fabryki w Koninie metalurgicznej na przykład, czy tam, prawda, nie byli oni odwiedzani przez przedstawicieli rządu, myślę konkretnie o sobie, bo ja tam byłem, bez jakiegokolwiek uprzedzenia. Nawet w prasie nie ma na ten temat informacji. Rozmawiamy z robotnikami dlatego, iż uważamy, że te rozmowy dają rządzącym bardzo wiele. Pozwalają przemyśleć wiele decyzji, czy też pozwalają po prostu przygotować taką czy inną decyzję w sposób, który najbardziej odpowiada potrzebom czy oczekiwaniom klasy robotniczej. Dlaczego wybrałem stocznię? No, czy tylko dlatego, że tutaj narodziło się jedno z ważnych porozumień? Nie tylko dlatego. Zdecydowałem się na przyjazd do stoczni, ponieważ wiem, o czym i wy dobrze wiecie, że ze stoczni nie od dziś wychodzą apele, wezwania do trwania w opozycji, w oporze, do urządzania demonstracji, słowem do tworzenia faktów, które świadczyć mają przed całym światem, że jutro Polski jest niepewne, mroczne. Żerują oczywiście na tym przeciwnicy socjalizmu. Prasa burżuazyjna na przykład od kilkunastu dni powtarza, że kraj jest w stanie wrzenia, że rozpoczyna się trudny tydzień, że następuje ponowne zaostrzenie sytuacji w Polsce, że Gdańsk wysuwa swe pazury, taki tytuł, i tak dalej i tym podobne. Polska po prostu musi pozostać krajem niespokojnym. Otóż nie przyjechałem po to, by gasić pożar, jakiś pożar w Gdańsku, bo takiego pożaru nie ma. W Gdańsku panuje spokój. Istnieje, co łatwo sprawdzić, rytmiczna praca. I nie tylko w Gdańsku, w całym kraju w tych dniach trudnych niewątpliwie, znaczy nie z uwagi na rocznicę, tylko trudnych w ogóle z uwagi na sytuację gospodarczą ciągle niedoskonałą, większość Polaków pracuje, czy zdecydowana większość, w sposób całkowicie normalny, rytmiczny, tak jak zawsze. Powiedziałem już na wstępie, chcę jeszcze raz to powtórzyć, że chciałbym dziś porozmawiać tutaj nie tylko o porozumieniach, lecz o wszystkich tych sprawach, które wiążą się zarówno z postawami, o których wspomniałem, jak i z naszymi bardzo często wspólnymi przeżyciami ostatnich 3 lat. Być może, że uda mi się rozwiać pewne nieporozumienia. Zacznijmy jednak, zanim zacznę mówić o tych dzisiejszych sprawach, od historii. Kierownictwo partii, do której należę, i rządu było i jest zwolennikiem istotnych, głębokich zmian w gospodarce i w życiu społecznym kraju. Ja sam dawałem temu wyraz na długo przed sierpniem 1980 roku na łamach polityki. A wówczas, gdy doszło do robotniczego protestu, stwierdziłem, że jest on uzasadniony i że należy wyciągnąć z niego właściwe wnioski. Ale jednocześnie, chcę to przypomnieć, nawoływałem już wówczas do rozsądku, umiaru i rozwagi. Służę dowodami. 6 września 1980 roku, kiedy jeszcze pracowałem jako redaktor polityki, pisałem w tym piśmie, cytuję: konieczne i uzasadnione zmiany w polityce wewnętrznej muszą być całkowicie zgodne z wymogami bezpieczeństwa narodowego, nie mogą go ani przez chwilę naruszać. Polska nie kończy się na naszym pokoleniu. Tak więc wchodzimy w okres niełatwy. Jeśli jednak mądrze pokierujemy swoimi sprawami, wykażemy rozsądek i umiar, to na pewno wyjdziemy z obecnego kryzysu jako naród wzmocnieni moralnie i politycznie. Polska potrzebuje teraz nie tylko spokoju. Potrzebuje odnowionej myśli politycznej, której celem musi być umocnienie socjalistycznego państwa polskiego. Myśl ta musi wzbogacać demokrację socjalistyczną, urealnić i rozszerzyć udział klasy robotniczej, wszystkich pracujących w zarządzaniu gospodarką narodową i kształtowaniu polityki państwa. W twórczych poszukiwaniach powinniśmy unikać pozycji krańcowych, idealizowania zarówno jednostek, jak i całych grup społecznych. Potrzebny jest nam trzeźwy realizm, ponieważ wszyscy zdajemy surowy egzamin z odpowiedzialności za państwo polskie. W przeddzień ukazania się tej publikacji, tak się to złożyło, wystąpiłem w Sejmie, bo wówczas odbywało się posiedzenie Sejmu. Powiedziałem wtedy z trybuny sejmowej we wrześniu 1980 roku: jeśli mówię o silnym państwie, to nie mam na myśli państwa, którego dewizą jest zamordyzm. Nie. Nasze ludowe, socjalistyczne państwo musi być państwem demokratycznym, musi być wspierane rzeczywistą, a nie wymuszoną akceptacją mas, nie tylko klasy robotniczej, lecz również ofiarnie pracujących rolników polskich i inteligencji. Ale musi to być także państwo wysoko zdyscyplinowane. Jego obywatele, wszyscy obywatele, muszą zrozumieć, że istnieją granice ustępstw gospodarczych i politycznych. Państwo nie może bez końca ustępować pod naciskiem żądań ekonomicznych, nawet uzasadnionych. Tak więc wszystkie strony uczestniczące w likwidowaniu konfliktu, jaki powstał, powinny zdobyć się na wielki realizm. Wszystkie strony, to znaczy zarówno rządzący, jak i rządzeni. Jeśli to nie nastąpi, marne sobie wystawimy świadectwo. Przed całym światem, a zwłaszcza przed naszymi sojusznikami, krajami socjalistycznymi, przed całym światowym obozem postępu. Ciążą na nas obowiązki, które nie zamykają się w skali kraju. Powinni o tym pamiętać także ci, którym rosną dziś skrzydła, ponieważ uważają, że nadszedł taki czas, w którym można zakwestionować trwałość socjalizmu na ziemiach polskich oraz kierowniczą rolę partii. I pozwólcie jeszcze jeden tylko cytat. Na 7. plenum Komitetu Centralnego 1 grudnia 1980 roku wypowiadałem się o Solidarności w taki oto sposób. Na jednym biegunie znajdują się miliony ludzi pracy, w tym także wielu członków partii, którzy zgłosili swój akces do Solidarności, ponieważ dostrzegli w niej siłę zdolną do skutecznej obrony ich interesów. Na drugim biegunie Solidarności znajdują się wyłonione w toku żywiołowo kształtującego się ruchu zespoły przywódcze otoczone doradcami, wśród których nie brak i naszych politycznych przeciwników. Z punktu widzenia dalszego rozwoju sytuacji politycznej w Polsce znacznie ważniejszą sprawą jest pytanie o to, co przeważa w zespole przywódców Solidarności. Kurs na współdziałanie i współpracę z państwem, a więc także z partią oraz z jej tradycyjnymi sojusznikami, czy też kurs na dalsze destabilizowanie już i tak niezwykle trudnej sytuacji. Rozwój sytuacji w ostatnich 3 miesiącach prowadzi niestety do wniosku, iż ten drugi kurs do tej pory górował nad tym pierwszym. Stawianie ciągle nowych żądań, często na pewno uzasadnionych, podrywanie poszczególnych grup pracowniczych do coraz to nowych strajków, czynienie ze strajku sposobu bycia i życia, szeroka akcja ulotkowa, agresywne w treści i tonie wypowiedzi, często uderzające w partię i rząd, o to, czym żyje Polska na co dzień. Jest rzeczą oczywistą, że utrzymywanie, a nawet wzmacnianie tego kursu, czy ktoś tego chciał, czy nie, musiało otworzyć drogę do żądań natury politycznej. Są w Solidarności i tacy ludzie, którym śni się rozbicie wszystkich dotychczasowych struktur państwa. Czy jest to działalność zgodna z duchem i literą porozumienia gdańskiego i szczecińskiego? Tak kończy się tym pytaniem przedstawiony tutaj cytat z mojej wypowiedzi. Wybaczcie proszę, to może zbyt przydługie cytowanie własnych, już wypowiedzianych myśli, ale uczyniłem to z kilku powodów. Po pierwsze, by przypomnieć, że byłem zdecydowanym zwolennikiem socjalistycznej odnowy zapoczątkowanej przez protest klasy robotniczej. Po drugie, że nawoływałem od pierwszej chwili do rozwagi i mądrości, do poczucia odpowiedzialności za państwo i po trzecie, że mój krytycyzm wobec pewnych działań Solidarności, jaki demonstrowałem w 1981 roku, nie był wynikiem tego, że zostałem wicepremierem, lecz miał głębsze korzenie. To, co wówczas i teraz mówię, ma swe źródło i proszę mi na to pozwolić. W takim właśnie widzeniu Polski, które przedstawiałem milionowi czytelników polityki jesienią i zimą 1980 roku i w tym samym czasie przedstawiałem ten punkt widzenia w wystąpieniach telewizyjnych milionom polskich telewidzów. Przystępując do przedstawienia wam naszego poglądu na porozumienia, ich realizację, dla oczyszczenia przed pola pragnę wyjaśnić jeszcze jedną sprawę. Chodzi o nasz stosunek do ludzi zajmujących krytyczne stanowisko wobec polityki, partii i rządu. Psioczących jest w Polsce niemało, z różnych powodów, często z uzasadnionych. Nam też w rządzie wiele rzeczy się nie podoba i winą obarczamy także siebie, chociaż nie wszystko przecież zależy od nas. Przyjmujemy krytykę, nawet ostrą, jako zjawisko naturalne. To też jest skutek podpisanych porozumień w sierpniu 1980 roku. Jednak chcę dodać, że jednoznacznie odróżniamy obywateli krytycznie odnoszących się do naszej polityki, do poszczególnych naszych działań, od tych, którzy świadomie bróżdżą. A każdy fakt zasługujący na krytykę wykorzystują do walki z socjalizmem. Cokolwiek zrobimy, cokolwiek powiemy, oni na wszystko mówią nie i tylko tyle mają do powiedzenia. Do tej kategorii obywateli, nie tylko zgromadzonych tutaj, czy też pracujących w stoczni, kieruję następujący apel. Jeśli nie jesteście przekonani o słuszności naszej polityki, albo jeśli wątpicie w jej skuteczność, to przynajmniej nie przeszkadzajcie w osiąganiu celów, które są bliskie wielu milionom ludzi w Polsce. Polska nie kończy się na Gdańsku, ani też na jakiejś dziwacznej, tajnej komisji w stoczni, która się tu objawiła. Zajrzyjcie do tysięcy miasteczek i miast, wsi i osiedli i zapytajcie, czego tam żyjący ludzie pragną. Odpowiedź jest prosta. Pragną spokoju, ładu, porządku, stałego rytmu rozważnych przemian i reformy, poprawy materialnych warunków życia, lepszego zaopatrzenia. A jak te wartości osiągnąć? Żółwią pracą. Co? Przejdźmy teraz do porozumień. Istnieje teza, że nie są one realizowane. To niepoważna teza i niepoważni ludzie ją głoszą. Jest to pogląd wypowiadany z myślą o jątrzeniu. Wszystkie podstawowe zapisy zostały zrealizowane. Tak, rozliczyliśmy się... Czy ja nie prosiłem o spokój, o nieprzerywanie? Ja jeszcze raz proszę o zachowanie spokoju. Jeżeli ktoś musi się koniecznie wykrzyczeć, to niech to zrobi w domu albo tutaj na zewnątrz. Na świeżym powietrzu lepiej płuca pracują po prostu. Rozliczaliśmy się dwukrotnie, publicznie, z tego, co zostało w tych porozumieniach zrealizowane, a została zrealizowana większość postulatów. Nie będę tego tutaj szczegółowo referował. Istnieją materiały opublikowane, do których trzeba zajrzeć i zobaczyć, jak konkretnie wygląda realizacja porozumień. Chciałbym tylko powiedzieć, że cała polityka społeczno-gospodarcza po sierpniu 1980 roku kształtuje się w duchu porozumień. To jest fakt historyczny. Polska jest dzisiaj innym krajem, aniżeli była do sierpnia 1980 roku, jeżeli chodzi o sposób sprawowania władzy, o sposób wysłuchiwania i brania pod uwagę opinii klasy robotniczej. Inny styl pracy, nowe instytucje gwarantujące prowadzenie możliwie, podkreślam, bezbłędnej polityki, bo nie ma polityki bez błędów całkowicie. Oto istota naszej polityki opierającej się na porozumieniach. Klasa robotnicza, wracając do tego porozumienia tutaj podpisanego, ludzie pracy za najważniejsze osiągnięcie uważali powstanie w wyniku podpisania porozumień niezależnych samorządnych związków zawodowych. Takie związki obecnie powstają. A więc... A więc gdzie jest Solidarność, może ktoś zapytać. Gdyby temu mojemu pytaniu nie towarzyszyły te okrzyki, to bym powiedział, że pytanie, gdzie jest Solidarność, jest uzasadnione. Otóż Porozumienie gdańskie przewidywało, że powstaną niezależne, samorządne związki zawodowe i powstała Solidarność. To pierwsze podejście do realizacji porozumień, to pierwsze podejście do realizacji porozumień w moim przekonaniu nie udało się nam wszystkim. Teraz na pewno spowoduje ponowne okrzyki, ale jest to mój pogląd, że wbrew porozumieniu Solidarność nie była związkiem zawodowym ani klasycznym, ani półklasycznym. W krótkim czasie z woli swych przywódców, często sterowanych przez doradców, stała się organizacją czysto polityczną. W marcu 1981 roku na spotkaniu z kierownictwem Solidarności, podkreślam, w marcu 1981 roku powiedziałem, również panu Wałęsie, cytuję, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że coraz więcej ogniw Solidarności przekształca się w partię polityczną. Możecie panowie zaprzeczyć, ale fakty mówią o tej metamorfozie. Kraj jest zalany ulotkami, plakatami, gazetkami o treści antykomunistycznej. Jedna z gazetek napisała 90 dni rządu Jaruzelskiego, 90 szubiennic dla prominentów PZPR. Trudno to nazwać partnerstwem. Solidarność po kilku wstępnych miesiącach coraz bardziej dryfowała w kierunku siły opozycyjnej wobec państwa socjalistycznego, siły zwalczającej rząd. Nie występowano wówczas jeszcze otwarcie przeciwko partii, bo tak prawdę mówiąc jeszcze nie dojrzała idea walki z partią, a więc obiektem ataku był rząd. No a przecież wiadomo, że rząd również składa się z członków rządzącej partii, czyli PZPR. W moim najgłębszym przekonaniu Solidarność stała się niestety siłą niszczącą historyczne zdobycze Polski Ludowej. Wiem, że takie dosadne określenia spotkają się wśród pewnej części moich rodaków. Patrz tam na końcu sali również. Z protestem powiedzą, Rakowski znowu zajadle atakuje Solidarność. Nie. Jestem daleki od zajadłego atakowania. Ja również, podobnie jak miliony Polaków, liczyłem na Solidarność. Na odegranie przez nią pozytywnej roli. Skoro to niby jest demagogia, to proszę bardzo, zajrzyjmy do kart historii Polski Ludowej, na których to kartach zapisała się Solidarność. Sądzę, że to zajrzenie nie będzie nudną wyliczanką faktów. Chcę przypomnieć pewne fakty. I potem poproszę o komentarz tych faktów. Niechaj punktem wyjścia będzie 24 września 1980 roku. Lech Wałęsa oświadcza na temat porozumień. Faktem jest, że niektóre postulaty były i może są zbyt wygórowane. Ale liczymy, że dobrą pracą będzie można je zrealizować. Tego dnia zgłoszono do sądu wniosek o rejestrację Solidarności. I tu odpowiadam na pytanie, dlaczego nie chcieliście zarejestrować Solidarności. W tekście statutu pominięto zapisane w porozumieniu gdańskim sformułowania, że nowe związki nie będą pełnić funkcji partii politycznej, że będą przestrzegać zasad konstytucji PRL, uznawać kierowniczą rolę partii i szanować sojusze. Była to w istocie rzeczy, to znaczy odmowa wpisania do statutu tych formuł, była to pierwsza próba opozycji politycznej złamania porozumień sierpniowych, zadeklarowania tych zasad sąd uważał za konieczne i starał się, mówiąc otwarcie, wmusić te zasady kierownikom Solidarności. Patrzmy, co jest dalej. 3 października, mimo że Rada Ministrów już 6 września podjęła decyzję w sprawie podwyżek płac, Solidarność zorganizowała w całym kraju jednogodzinny strajk pod pretekstem przyspieszenia realizacji żądań płacowych. Jak widać, rozpoczynał się etap dobrej pracy, o której przed chwilą mówił cytowany tu już Lech Wałęsa. Faktycznie była to, czyli ten strajk, była to demonstracja siły. W wywiadzie dla Corriere della Sera, pisma włoskiego, 10 października 1980 roku przewodniczący związku oświadczył: wiemy, że strajki nie ułatwiają realizacji planów gospodarczych, ale liczymy, że w przyszłości przy naszym poczuciu odpowiedzialności i naszej aktywności położymy im kres. Bardzo proszę o zapamiętanie tych słów. Przy naszym poczuciu odpowiedzialności. Przez cały październik trwał spór o zapis w statucie. Lech Wałęsa na spotkaniu w Jastrzębiu, komentując ten spór, powiedział: Solidarność nie cofnie się przed żądaniami władz i nie dokona zmiany w statucie. I nie dokonała. Zapis pojawił się tylko w dodatku do statutu. 11 listopada sąd zarejestrował statut i związek. Przedstawiciel KKP oświadczył: wszyscy będziemy starali się uczciwie pracować, uczciwie dzieląc się efektami naszego wysiłku. Ano, zobaczymy, jak to wyglądało w następnych miesiącach. 18 listopada w Szczecinie, ciągle mówię o 1980 roku, odbyło się posiedzenie KKP. Mieliśmy kryzys gospodarczy, a właśnie na tym posiedzeniu wysunięto żądanie wprowadzenia wszystkich wolnych sobót w 1981 roku. W tym samym czasie trwają strajki w Gdańsku, Katowicach, Warszawie, Częstochowie i w innych miastach. Część tych strajków ma charakter zastępczy. A więc do czego w tym czasie można sprowadzić istotę działalności Solidarności? Żądanie wyższych płac, krótszej pracy jest przerywane strajkami. Powstaje pytanie, kto miał zapracować na ten dobrobyt, którego żądamy. 20 listopada Sejm apeluje do aktywnego wsparcia przez wszystkich inicjatyw zmierzających do stabilizacji społeczno-gospodarczej. Strajki, stwierdza Sejm, są bardzo kosztowną metodą i nie powinno się w określonej sytuacji w kraju do nich powracać. Był to jednak tylko początek rzucania grochem o ścianę. To rzucanie trwało także w następnych miesiącach. Na apel Sejmu nie było żadnego odzewu władz Solidarności. Widocznie wspomniane poczucie odpowiedzialności było przez przywódców Solidarności rozumiane inaczej, aniżeli przez normalnych ludzi. 25 listopada kroniki odnotowały, że na terenie całego kraju nie ustają niepokoje. W Katowickim strajkowały załogi 9 kopalń. We Wrocławiu doszło do strajków okupacyjnych, gmachów publicznych. Pojawiła się nowa metoda walki. Później będzie ona stosowana dość często. 2 grudnia 1980 roku obraduje 7 plenum Komitetu Centralnego. Przyjmuje ono odezwę, która głosi: wszystkich Polaków ogarnia obawa o dalszy los ojczyzny, o zachowanie ciężko wypracowanych owoców powojennego trudu, o dzień jutrzejszy polskich rodzin. Nadszedł czas skupienia się wszystkich realistycznie myślących ludzi wokół wspólnej linii rozsądku i odpowiedzialności. Ciągnące się od 5 miesięcy akcje strajkowe, podkreśla odezwa, rozprężenie i niska wydajność pracy prowadzą do stałego pogarszania i tak niezmiernie trudnej sytuacji gospodarczej, godząc we wspólny interes i oddalając szansę wyjścia z kryzysu. Przeciwstawmy się dalszej eskalacji niepokoju. Twórzmy front rozsądku i odpowiedzialności w obronie socjalistycznej odnowy. Apel pozostał bez odzewu ze strony kierownictwa Solidarności. 3 grudnia Rada Wojskowa Ministerstwa Obrony Narodowej wyraziła głębokie zaniepokojenie sytuacją stanowiącą zagrożenie dla ładu społecznego i funkcjonowania państwa. Utrzymywanie się takiej sytuacji, stwierdzało oświadczenie Rady Wojskowej, zagraża obronności kraju. takich apeli i ostrzeżeń w następnych miesiącach było co najmniej kilkanaście. Nie czyniły one żadnego wrażenia na kierownictwie Solidarności. A przecież głos wojska powołanego do obrony naszych granic powinien był jednak kogoś zmusić do zastanowienia się. Nic takiego kroniki naszych najnowszych dziejów nie odnotowały. Zakończył się burzliwy rok 1980. Co przyniesie następny? Oto było pytanie, które zadawali sobie Polacy w noc sylwestrową. Nie trzeba było długo czekać na to. 7 stycznia KKP Solidarności podejmuje uchwałę uznającą, nie domagającą się. Tu się tworzy po prostu fakty dokonane, że w 1981 roku wszystkie soboty są dniami wolnymi. Wbrew uchwale rządu. Jak określić to stanowisko? W cywilizowanym świecie istnieje tylko jedno określenie. Postawienie się ponad prawem, ponad władzą państwa. Domaganie się krótszego okresu czasu pracy nie miało charakteru ekonomicznego, a zostało podrzucone przez opozycję jako postulat polityczny. Eksperci doradcy Solidarności wiedzieli, że w kraju na wszystkie wolne soboty nas nie stać. Przecież to jeszcze nie Japonia. Dlaczego więc popchnęli przywódców Solidarności w tym kierunku? No bo chcieli, żeby gospodarka się rozleciała, żeby zapanował chaos, głód, bo wtedy można sięgnąć po władzę krzycząc. Patrzcie, do czego doprowadzili komuniści ze swoimi rządami. 16 stycznia następuje nowa fala strajków na Wybrzeżu, w Kielcach, Szczecinie, Jeleniej Górze. W Nowym Sączu, Rzeszowie i w Ustrzykach trwa okupacja gmachów publicznych. 21 stycznia rozpoczyna się strajk studentów łódzkich przy aktywnym poparciu władz Solidarności. Studenci uczą się strajkowania. Potem później już przyjdzie kolej na uczniów szkół średnich. No bo wszystkie po prostu odłamy ludności powinny były nauczyć się strajkowania. Również młodzież, a także ta licealna dopiero wkraczająca w życie. Bo to prawdopodobnie była nowa wykładnia demokracji prawdziwej. 30 stycznia zachodnio-niemiecka gazeta Westfälische Rundschau pisze, rzekome zaostrzenie kursu ze strony partii rządu może Solidarność zapisać na swoje konto. Gdyby bowiem rząd ustępował przed żądaniami, groziłoby mu nieodwołalnie staczanie się po równi pochyłej w kierunku utraty władzy. Tak, tak też pisano o Polsce w owych dniach. A kropkę nad i postawił amerykański dziennik Washington Post, który powiedział, cytuję, w zasadzie spór dotyczył długości dnia pracy. Wszyscy jednak rozumieją, że w rzeczywistości jest to spór o władzę. Na początku lutego nie ustają strajki. Premierem zostaje generał armii Wojciech Jaruzelski. Apeluje o 90 spokojnych dni. Krajowa Komisja odwołuje planowaną na 13.2. akcję protestacyjną Dzień bez prasy. Chciałbym tu dodać, że jeżeli teraz pan Lech Wałęsa mówi o tym, że nie kupujcie prasy w któreś tam dni, no to po prostu odgrzewa już skompromitowane pomysły. 8 marca w Warszawie Solidarność i NSZ podjęły niewybredną akcję plakatową i ulotkową o treściach antysocjalistycznych. W Szczecinie tamtejsza Solidarność uchwala specjalne oświadczenie kwestionujące prawo pierwszego sekretarza KCPZPR do występowania w imieniu Polski na zjeździe KPZR. Tak oto wygląda realizacja apelu o 90 spokojnych dni. 12 marca w biuletynie radomskiej Solidarności pojawia się wezwanie. Na latarniach trzeba wieszać partyjnych. W Bydgoszczy 12 marca rozpoczyna się okupacja budynku ZSL. Okupację wspiera kierownictwo Solidarności. Tak więc apel premiera o 90 spokojnych dni został przekreślony już przed wydarzeniami w Bydgoszczy, które nastąpiły 19 marca. Tam odbyła się na sali Wojewódzkiej Rady Narodowej prowokacja zorganizowana przez Rulewskiego. Jednocześnie otwiera się początek strajków, nowych strajków. 27 marca czterogodzinny strajk ostrzegawczy, a od 31 zapowiedziano ogólnopolski strajk powszechny. Uniknięto tego strajku w wyniku podpisania przez pana Wałęsę i przeze mnie tak zwanego porozumienia warszawskiego. Dla Polski w tym czasie gardłową sprawą jest wydobycie węgla. 24 kwietnia Krajowa Komisja stwierdza, że system dodatkowego wynagradzania górników za dobrowolną pracę w wolne soboty, bo taki system wprowadzono, chcąc nie dopuścić do spadku wydobycia węgla, jest formą, cytuję, poróżnienia górników z innymi grupami zawodowymi. I wypowiedziała się zdecydowanie za niepodejmowaniem pracy w górnictwie w soboty. Teraz już widać wyraźnie, że celem strategicznym doradców Solidarności jest zadanie śmiertelnego ciosu władzy poprzez rozłożenie gospodarki. Ale czy rzeczywiście władzy? Czy tylko władzy? 9 maja wobec żądań Solidarności zniesiono dodatek mobilizacyjny dla górników za pracę w wolne soboty. W efekcie do pracy zgłosiło się prawie o połowę mniej osób. Wydobyto 20% tej ilości węgla, jaką uzyskiwano w inne dni tygodnia. Otóż wkrótce Solidarność doprowadziła do tego, że musieliśmy zmniejszyć eksport węgla, a na nasze rynki weszli Amerykanie. To była klęska dla całej polskiej gospodarki, zależnej przecież od dewiz. Brakowało energii elektrycznej, trzeba było wyłączać pracę zakładów i wyłączać światło ludziom. Pojawiło się widmo niedogrzania mieszkań następnej zimy. 12 maja nastąpiła rejestracja NSZZ Solidarność Robotników Indywidualnych. Nie wszystko znacie, nie chcecie pewnych rzeczy znać. Niesiono wtedy transparenty: bułki z szynką jeść będziecie. Słuchajcie, nie jesteście sami na sali. Może się uspokoicie jednak. Dwunastego maja nastąpiła rejestracja rolników indywidualnych. Jak już powiedziałem. Tego samego dnia rozpoczyna się bunt 200 więźniów kryminalnych we Wronkach. 21 maja na dworcu kolejowym doszło do chuligańskich ekscesów. Niechętna postawa tłumu utrudnia interwencję milicji obywatelskiej. Potem coraz częściej bandyci, złodzieje, chuliganie wzywali tłum na pomoc przeciwko milicji. Polska przestała być krajem bezpiecznym. Widmo anarchii przestało krążyć w umysłach, stało się już pojęciem realnym. 27 maja w stosunku do potrzeb zabrakło w kraju 3200 MW. Ograniczono pobór przemysłu, zastosowano wyłączenia w miastach i na wsi. Członkowie Solidarności w elektrowniach odmówili pracy w soboty i w godzinach nadliczbowych dla dokonania niezbędnych konserwacji i remontów. Pozostawiam ten fakt bez komentarza. 9 czerwca Episkopat Polski zwrócił się do Krajowej Komisji, aby nie podejmowała decyzji, które naruszają najwyższe dobro kraju i zagrażają dotychczasowym osiągnięciom. Było to już po śmierci kardynała Wyszyńskiego, który jeszcze jesienią 1980 roku nawoływał do spokoju i do rozwagi i do ograniczania swych żądań. Prezydium KKP w tym czasie zaczyna lansować model reformy gospodarczej, polegający na tym, by własność ogólnonarodową przekształcić w grupowo-samorządową. Model przewiduje swobodną grę rynkową, czyli że ceny powinny być ustalane wyłącznie przez rynek. W połowie czerwca w szeregach Solidarności wobec członków partii padają żądania wystąpienia z PZPR pod hasłem „Nie można służyć dwu panom”. Co oznacza to hasło? Nic innego jak dowód na to, że Solidarność jawnie już posiada określoną orientację polityczną. Solidarność staje się ruchem politycznym, antypZPR-owskim, działającym pod szyldem Związku Zawodowego. A przecież w porozumieniu gdańskim zapisano coś innego. Zapisano uroczyście o powołaniu nowych, niezależnych i samorządnych związków zawodowych. Mnożą się w tym czasie akty wandalizmu i profanacji pomników wdzięczności i grobów żołnierzy Armii Czerwonej. Robią to wyrostki wychowane na solidarnościowych gazetkach i ulotkach antyradzieckich. Wiecie, że ja nie przypuszczałem, że będę miał takich partnerów. Można powiedzieć, że demonstrujecie, ci, którzy tak krzyczą, jak w waszym pojęciu ma się odbywać rozmowa. To wspaniałe. To dowód wielkiej dojrzałości politycznej. W Japonii, może przyjmiemy japoński wzór. Mianowicie w Japonii wolno strajkować tylko raz w roku, w kwietniu. Kwiecień jest miesiącem strajków. Może wobec tego umówimy się, że ja będę spoglądał na zegarek i co 10 minut wy będziecie krzyczeć. Wy krzyczycie się na 10 minut. I potem dalej. W sprawie aktów wandalizmu i profanacji pomników wdzięczności Krajowa Komisja Solidarności milczy. Milczy tu w Gdańsku. Milczy w mieście, którego przemysł stoczniowy żyje z zamówień Związku Radzieckiego. Milczy na polskim wybrzeżu, które wróciło do Polski tylko dzięki bohaterskiej Armii Radzieckiej. I wróciło nie tylko w postaci piachu i wody. W tym samym czasie Solidarność Portowców domaga się szybkiego uchwalenia karty portowca. W portach jednocześnie przetrzymywane są ładunki towarów eksportowych. Negocjacje w sprawie zwolnienia tych ładunków nie przynoszą żadnych rezultatów. Świat reaguje na to stwierdzeniem, że Polska przestała być godnym wiary partnerem handlowym, że władze państwowe już niewiele mają do powiedzenia. 14 lipca 1981 roku rozpoczyna się 9. zjazd PZPR. Jaka jest reakcja propagandystów Solidarności na ten zjazd? Plakaty z trupią czaszką, plakaty z pustymi talerzami i napisem „Pierwszy wynik 9. zjazdu”. Było to w okresie, gdy rząd zapowiedział, że wobec malejącego skupu mięsa konieczne będzie obniżenie przydziałów kartkowych mięsa. Solidarność natychmiast oprotestowała tę decyzję. Powstaje pytanie, w jakim celu? 25 lipca z inicjatywy łódzkiej Solidarności odbył się marsz głodowy około 5000 kobiet. Na czele grupy szła dobrze odżywiona pani. Solidarność, i na to chcę zwrócić uwagę, otwiera nowy etap walki. Wyprowadzanie ludzi na ulicę. Początek sierpnia to nowe strajki i zapowiedź dalszych. 1 sierpnia generał Jaruzelski stwierdza, że nie spełniły się zapewnienia Solidarności o tym, że skrócony czas pracy zostanie zrekompensowany wyższą wydajnością pracy. Rząd przestrzega przed organizowaniem działań grożących nieobliczalnymi skutkami. 3 sierpnia następuje początek okupacji ronda na Marszałkowskiej w sercu Warszawy. Rozpoczyna się smutne widowisko, które trwa 2 dni. 6 sierpnia następuje zerwanie przez kierownictwo Solidarności rozmów z rządem. Jednocześnie Odbywają się marsze głodowe w Krakowie, Tarnowie i Przemyślu. Strajki ostrzegawcze w województwie kieleckim, piotrowskim, opolskim. W katowickim 4-godzinny strajk. 12 sierpnia w Gdańsku zakończyły się 3-dniowe obrady KKP. Uznano, że nie nadszedł jeszcze czas na konfrontację z władzą, a liczne głosy na posiedzeniu Krajowej Komisji takiej konfrontacji się domagały. Odrzucono pogląd, że Solidarność jest również odpowiedzialna za trudną sytuację w kraju. Odrzucono ofertę rządu o współdziałanie we wdrażaniu reformy gospodarczej, uznając, że nie jest to reforma na modłę Solidarności. Wystosowano apel do członków Solidarności o przepracowanie do końca roku 8 wolnych sobót, ale pod warunkiem, że praca ma być organizowana wyłącznie przez Solidarność i Solidarność ma dysponować jej owocami, czyli przejmować wytworzone towary. Żądanie nieprawdopodobnie dziwaczne w normalnych państwach. 26 sierpnia kolejne antykonstytucyjne decyzje władz Solidarności, kolejne postawienie się nad prawem. Krajowa Komisja oświadcza, że niezależnie od tego, co postanowi rząd czy Sejm, Solidarność na własną rękę będzie wprowadzać swój model reformy gospodarczej, ogłaszać konkursy na stanowiska dyrektorów i wprowadzać kontrolę gospodarki żywnościowej. W związku z zapowiadaną przez Solidarność akcją strajkową w radiu i telewizji, rzecznik rządu oświadczył, że taka akcja polityczna wymierzona w podstawy systemu komunikowania się władzy ze społeczeństwem i system łączności z Układem Warszawskim uznana zostanie za nielegalną i rząd zapobiegnie jej przy użyciu wszelkich dostępnych środków. 5 września następuje otwarcie pierwszego zjazdu Solidarności. Jakie były główne akcenty na zjeździe, w którym uczestniczyli wyłącznie przedstawiciele prawicowych związków z Zachodu? Można by sporo mówić w ogóle o tym, jak ci prawicowi, przedstawiciele prawicowych związków finansowali związek w postaci przesyłania materiałów do druku, czy też urządzeń poligraficznych. I można by też postawić pytanie, jak to się działo, że kapitaliści dawali na to pieniądze gdańskim robotnikom. No ale można tylko takie pytania stawiać, bo brak czasu nie pozwala na rozwijanie tych niezwykle interesujących pytań.
Kto daje pieniądze na te związki?
Solidarność. Solidarność uznano za jedyną siłę sprawczą zachodzących zmian. O sprawach związkowych mówiono w pierwszej turze zjazdu marginesowo. Podjęto natomiast szereg uchwał zawierających protest przeciwko różnym działaniom władz. Był to program, jeżeli go się dzisiaj uważnie przestudiuje, na nie. Uchwalono też słynne posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej, nawołujące do jawnego nieposłuszeństwa wobec władz i wkroczenia, cytuję, na trudną drogę walki, tak jak to zrobiła Solidarność. Przesłane zjazdowi posłanie przewodniczącego Komitetu do Spraw Współpracy ze Związkami Zawodowymi przy Radzie Ministrów zostało po prostu odłożone na bok, zwyczajnie zbagatelizowane. Na tymże zjeździe, niech sobie przypomną ci, którzy byli, rządu się kpiło, z rządem się już nie gadało. 16 września biuro polityczne mojej partii stwierdziło, że przebieg i uchwały pierwszej części zjazdu Solidarności są jednostronnym złamaniem porozumień społecznych zawartych w Gdańsku, Szczecinie i w Jastrzębiu. Zastąpiono je, cytuję ocenę biura, programem politycznej opozycji. Posłanie do ludów Europy Wschodniej, stwierdza biuro polityczne, jest obłędną prowokacją wobec sojuszników Polski. Na zjeździe Solidarności zwyciężyła linia budowania opozycyjnej partii politycznej, która jawnie postawiła sobie za cel przejęcie władzy przez zmianę ustroju społeczno-politycznego w Polsce. Te dobitne słowa oceny i przestrogi zostały kolejny raz zlekceważone. Zadufana w swą siłę i podjudzana przez ośrodki dywersji na Zachodzie opozycja polityczna coraz większym rozmachem wykorzystywała związek zawodowy, ale już tylko z nazwy, dla własnych celów odległych od rzeczywistych interesów klasy robotniczej. Teraz, dziś Lech Wałęsa w swoim oświadczeniu złożonym kierownictwu stoczni skierowanym do papa pisze, że nigdy nie stawiałem i nie będę stawiał na konfrontację, a zawsze na argumentację i negocjacje. Przy dobrej woli można zawsze dojść do kompromisowych rozwiązań. Co się tyczy tego ostatniego zdania, ależ tak, ma on absolutnie rację. Problem polega jednak na tym, że tej gotowości nie przejawiał związek pod jego kierownictwem. Co się tyczy... Przejawiał tę gotowość, organizując strajki i demonstracje uliczne. Jeżeli to była gotowość do negocjacji, to ja dziękuję za ten typ negocjacji. A co się tyczy konfrontacji, to po prostu jest nieprawda. O konfrontacji coraz częściej zaczęto mówić w szeregach Solidarności. Ale idźmy dalej. Jest druga połowa września. Organizacje Solidarności w górnictwie, doradcą organizacji solidarnościowej w górnictwie był pan Czartoryski, postanowiły zbojkotować uchwałę Rady Ministrów o dodatkowych zachętach za pracę w wolne soboty. 23 września, zapewne w ramach demokracji, w kopalni Szczygłowice miejscowa organizacja Solidarności wywiozła na taczkach przewodniczącego Związku Branżowego Mateńkę. 7 października zakończył obrady zjazd Solidarności. Ostrzeżeń i apeli nie wzięto pod uwagę. Podjęto uchwałę o bojkocie sejmowej ustawy o samorządzie i przeprowadzeniu na ten temat samozwańczego ogólnokrajowego referendum. Chodziło o pokazanie, że Solidarność jest już także z Sejmu niezadowolona i nie uznaje go, stoi ponad nim. W czasie zjazdu zakomunikowano o rozwiązaniu KSS KOR, ponieważ, cytuję, jego rolę przejęła skutecznie Solidarność. Zjazd podjął uchwałę w sprawie cen będącą swoistym ultimatum wobec rządu. Na zjeździe o socjalizmie nie mówiono, słowo to nie znalazło się nawet w programie związku, potem jeden z doradców powiedział, że po prostu zapomniano wpisać. A atmosfera na sali była określana przez licznych obserwatorów jako, tak powiem, granicząca z antykomunistyczną histerią. Brytyjska agencja prasowa Reuters komentowała zjazd następująco. Solidarność wyłoniła się ze swego zjazdu jako opozycja wobec komunistów rządzących w Polsce. 14 października w kombinacie rolnym Lubogóra Solidarność zorganizowała strajk, żądając zdjęcia ze stanowiska dyrektora, który podjął słuszną decyzję wobec pracownika. Strajk rozszerzono na całe województwo. Dzienne straty tego strajku wynosiły 140 milionów złotych. Tak wyglądała współodpowiedzialność za kraj i jego losy. Blisko połowę województw ogarnęła w tym czasie fala strajków. Rozpoczęły się masowe strajki w Zagłębiu Siarkowym, w województwie tarnobrzeskim. Strajki te kosztowały kraj dziennie 900 tysięcy dolarów, bo tyle uzyskiwano za eksport siarki każdego dnia. I ci ludzie, organizatorzy strajków, mieli wówczas również odwagę oskarżać rząd o to, że swą polityką pogarsza sytuację w kraju. Krajowa Komisja Solidarności wobec braku zgody rządu na powołanie tzw. Społecznej Rady Gospodarki Narodowej, która miałaby kontrolować rząd i zastępować Sejm, postanowił zorganizować 28 października jednogodzinny strajk ogólnokrajowy. Wzięło w nim udział na 7 milionów zatrudnionych na pierwszej zmianie 2 miliony osób. Według badań sondażowych Solidarności strajk ten otrzymał najmniejsze poparcie ze wszystkich organizowanych dotąd przez Solidarność akcji. Był to widomy znak, że społeczeństwo ma dość strajkowej anarchii. 30 października Komitet do spraw związków zawodowych wysłał teleks do Lecha Wałęsy, informując go o sytuacji strajkowej w kraju w dniu 29 października. Liczono tylko strajki o charakterze ciągłym. Strajkowało 5 kluczowych zakładów Żyrardowa, nadal niemal wszystkie zakłady województwa zielonogórskiego. Podobnie było w województwie tarnobrzeskim. Strajkowano w przemyskim MPK i jarosławskim MPK, w jednej z fabryk Szczecina, w katowickiej kopalni węgla Sosnowiec, w zakładach transportu kolejowego w Rybniku, w Radomiu strajkowała Wyższa Szkoła Inżynierska, w Warszawie Uniwersytet Warszawski. Informacje te nie wywołały żadnego echa ze strony Solidarności. Aby zakończyć sprawę strajków, w okresie od 5 listopada do 26 listopada, czyli w przeciągu 21 dni, proklamowano w Polsce 105 bezterminowych strajków. 196 razy ogłaszano gotowość strajkową i 105 razy zapowiedziano strajki. Oprócz tego 50 razy doszło do rozruchów różnego rodzaju. W listopadzie dochodziło w całym kraju przeciętnie do ponad 20 różnych akcji dziennych. Stawiam pytanie, czy w tych przerażających danych kryła się propozycja współpracy? Czy kryła się propozycja partnerskiego współdziałania? Nie. To właśnie był kurs na konfrontację, bo konfrontacja to przecież nie jest tylko wyjście na ulicę i bicie się z milicją, na co się zanosiło też. Bo przecież powoływano już wówczas grupy bojowe. Kto powoływał? Zaraz wam odczytam uchwałę regionu Mazowsza. Czy strajki były żywiołowe? Ja jeszcze z panem Bruderschaftu nie piłem, więc proszę, tak powiem, nie stosować tej formy do mnie per ty. Stawiam pytanie, czy strajki były żywiołowe? Być może, że niektóre tak, ale większość nie. Pamiętam wypowiedź Lecha Wałęsy. Jedni jeżdżą po kraju i organizują strajki, a inni jeżdżą za nimi i je gaszą. Przypadkowo czy nieprzypadkowo, ale napisał do mnie w ubiegłym roku, po wyjściu z internowania, jeden z działaczy Solidarności z Nowego Sącza. Wzięło mu się na szczerość i zaczął opisywać swoją działalność w grupie, która jeździła po kraju i organizowała strajki. Jeżeli ci krzykacze tam zechcą na przykład taki list przeczytać, no to ja mogę im dać ten list. Tak. W szczegółach opisuje każdą fabrykę, jak się ten strajk odbywał. Chcę także stwierdzić, że jest prawdą, że w niektórych przypadkach pan Wałęsa gasił strajki, ale pokażcie mi też jakiś dokument, który by pozostał na wieczne czasy, że Solidarność, czyli kierownictwo Solidarności, bo ciągle używając nawet nazwy Solidarność, myślę przede wszystkim o kierowniczych aktywach Solidarności, pokażcie mi taki dokument, gdzie kierownictwo Solidarności publicznie uchwaliło wezwanie do przerwania gdziekolwiek strajków. Nie odcięło się od strajków. A każdy strajk, niezależnie od tego, czy był, czy nie, był organizowany pod szyldem Solidarności. 31 października prasa opublikowała informację, że przewodniczący szczecińskiej Solidarności Marian Jurczyk na spotkaniu w Trzebiatowie nazwał posłów i rząd zdrajcami narodu polskiego i nawoływał do stawiania szubiennic i organizowania skansenu dla komunistów. Prokuratura wszczęła śledztwo. 4 listopada odbyło się w Warszawie spotkanie Jaruzelskich Głęb Wałęsa w sprawie powołania Rady Porozumienia Narodowego. Jeszcze nie wiedzieliśmy, że Solidarność nie przystąpi do porozumienia, któremu początek miało dać owe spotkanie. W Gdańsku zakończyły się dwudniowe obrady Krajowej Komisji. W podjętych uchwałach dominował nurt konfrontacji. ustalono, że jeżeli w ciągu 3 miesięcy rząd nie podejmie proponowanych przez Solidarność rozwiązań w sferze gospodarczej i społecznej, zorganizowany zostanie strajk generalny. Wyjazd Wałęsy na spotkanie z premierem i spotkał się w czasie posiedzenia prezydium, w czasie posiedzenia Krajowej Komisji z ostrą krytyką. Wołano, że dlaczego Jaruzelski nie przyjechał. Tu on powinien do nas przyjechać, a nie ty, Lechu, powinieneś jechać do Warszawy. No i Jaruzelski przyjechał, ale w kilka tygodni później. 16 listopada Rada Ministrów stwierdziła, że wezwanie do pokoju społecznego jest nadal ignorowane. Prowokowane są ekscesy o charakterze politycznym. Jączące akcje ulotkowe świadczą o potęgowaniu się tendencji wrogich idei porozumienia narodowego. Decyzją Krajowej Komisji podjęto ogólnopolską akcję nacisku na oficjalne środki masowego przekazu zmierzające do niekontrolowanego korzystania przez Solidarność z radia i telewizji. Specjalne ekipy kierowane z poszczególnych regionów, a składające się przede wszystkim ze studentów, a nawet uczniów szkół średnich, wykorzystane zostały do malowania na murach, parkanach, elewacjach budynków haseł o treści antypaństwowej i prowokacyjnej. Nie oszczędzano zabytkowych budowli również, a wszelką ingerencję władz administracyjnych określano oczywiście jako atak na związek. W Lublinie Solidarność wezwała do strajku uczniów szkół średnich. Był to jeden z bardziej, trzeba to powiedzieć, haniebnych kroków, na które zdobył się region, tamtejszy region. 22 listopada Lech Wałęsa, zmieniając swe poprzednie stanowisko, oświadczył, że gdyby Solidarność zgodziła się na przystąpienie do Frontu Porozumienia Narodowego, byłaby tam jedną z wielu sił społecznych, a ona musi być przodująca. 24 listopada komisje zakładowe Solidarności w Ponar, Żywiec, Dolmelu i kilku innych zakładach wrocławskich podejmują działania na rzecz usunięcia z terenu zakładów komitetów zakładowych PZPR. Taki był kolejny etap walki z PZPR. W Wyższej Szkole Oficerów Pożarnictwa w Warszawie, podległej resortowi spraw wewnętrznych, proklamowano strajk okupacyjny. Kierował nim przybyły z zewnątrz przedstawiciel regionu Mazowsze, wiceprzewodniczący Seweryn Jaworski, który wcześniej sterował strajkiem w Żyrardowie. Solidarność podtrzymuje także postulat kontroli magazynów i rezerw państwowych. Rząd w tym czasie zapowiada przedstawienie Sejmowi projektu ustawy o nadzwyczajnych pełnomocnictwach dla rządu w związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą i polityczną kraju. Solidarność mówi, że odpowie na to groźbą strajku generalnego. 3 grudnia w Radomiu obradują prezydium Krajowej Komisji i przewodniczący regionów. Lech Wałęsa, zapytany o porozumienie narodowe, odpowiedział: decyzja jest na nie. Nie ma porozumienia, bo nie ma się z kim porozumieć. No a teraz pan Wałęsa mówi, że trzeba rozmawiać, że trzeba się porozumieć. Teraz widzi w nas partnera. Chcę powiedzieć, za późno. Zbyt wiele było wiarołomstwa. Stanowisko radomskie Solidarności stanowiło wyraźne ultimatum wobec władz. Uchwała oskarżała ono władzę o wybranie drogi przemocy, o odrzucenie dialogu ze społeczeństwem po wysunięciu idei porozumienia narodowego przez władzę, o próbę likwidacji praw obywatelskich po ustawicznym łamaniu prawa przez Solidarność. Uchwała głosi też, że Solidarność przystąpi do porozumienia narodowego, jeśli władze przyjmą jej żądania, czyli utworzą tą społeczną Radę Gospodarki, pozwolą na utworzenie Społecznej Rady Gospodarki Narodowej, przejęcie kontroli nad produkcją i dystrybucją żywności, rychłe przeprowadzenie wyborów do organów przedstawicielskich według koncepcji opracowanych przez Solidarność. Żądania te oznaczały, że Solidarność przyłączy się do porozumienia, jeżeli rząd odda faktycznie w jej ręce władzę. Czy było to stanowisko negocjacyjne? Czy było to stanowisko... Ja znam też trochę społeczeństwo i nie sądzę, żeby ten akurat, który się wydziera, tak reprezentował całe społeczeństwo. Czy było to stanowisko negocjacyjne czy konfrontacyjne? Przy czym chcę powiedzieć, wszystkie te fakty, które tutaj cytuję, wziąłem z dokumentów oficjalnych Solidarności. Tu nic nie ma z nieoficjalnych dokumentów. To wszystko można przeczytać, tylko trzeba czytać, żeby się dowiedzieć prawdy, bo chętnie się zapomina o tym, czym był rok 1981 i ogranicza się do takich okrzyków. Decyzje, zaraz dojdę do 13 grudnia, uspokójcie się. Popieramy, nie, już za chwilę, za 10 minut. Za 10 minut znowu sobie pokrzyczycie, przecież i w tym czasie właśnie przejdę do tej ostatniej części. Na razie ja nie widzę was w ogóle partnerów do rozmowy wśród tych krzykaczy. Tak się nie rozmawia po prostu.